Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Młodzi księża muszą mieć oparcie w proboszczach i biskupach, którzy nauczą ich kapłańskiego życia, zauważył papież w przemówieniu do kongregacji do spraw duchowieństwa.
Rodzina jest skarbem Starego Kontynentu i w ten sposób powinna być traktowana, powiedział Franciszek podczas spotkania z europejskimi stowarzyszeniami rodzinnymi.
Papież modli się za duszę kardynała Lubomira Huzara, były zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego, zmarł wczoraj w wieku 85 lat.
Witamy 1 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Młodym kapłanom poświęcił papież przemówienie skierowane do uczestników sesji plenarnej kongregacji do spraw duchowieństwa. Podkreślił trzy ważne rzeczy, które powinny być obecne w życiu kapłana: nieustanna modlitwa, dynamizm w głoszeniu dobrej nowiny oraz dzielenie z innymi serca.
Franciszek wskazał na przykład biblijnych powołań Samuela, Dawida, Jeremiasza czy apostołów, gdzie Bóg nie opierał się na wielkości ludzkiej siły, ale na dyspozycyjności do kierowania się natchnieniami ducha.
To chciałbym powiedzieć młodym kapłanom. Zostaliście wybrani, jesteście mu drodzy. Bóg patrzy na was z czułością Ojca i po tym, jak rozkochał w sobie wasze serce, nie pozwoli, abyście się chwiali na waszej drodze. Jesteście ważni w Jego oczach i ufa wam, że staniecie na wysokości misji, do której was powołał. Jakże ważne jest, aby młodzi kapłani spotkali proboszczów i biskupów, którzy będą ich do tego zachęcać, a nie tylko czekać na nich, bo trzeba kogoś zastąpić i wypełnić puste miejsca.
Mówiąc o modlitwie w życiu kapłana, papież podkreślił, że jest ona konieczna, aby stawić czoła trudowi apostolskiemu. Trzeba zachować harmonię między modlitwą, pracą i wypoczynkiem. Każdego dnia trzeba się zatrzymać, aby przed tabernakulum wsłuchać się w głos Boga.
Kapłan nie może również nigdy zapominać, że jest uczniem, pielgrzymem na drodze Ewangelii, kontynuował Franciszek. Nigdy nie może się czuć zadowolony, bo nigdy nie dotarł do końca. Musi być ciągle otwarty na niespodzianki, które daje mu Pan.
I wreszcie kapłan to człowiek, który dzieli z innymi swoje serce.
Życie kapłańskie to nie biurokracja, ani praktyki religijne czy liturgiczne do szybkiego odprawiania. Mówiliśmy wiele o księdzu, który jest biurokratą, który jest oficjalnym kapłanem, a nie pasterzem ludu. Być księdzem to znaczy tracić życie dla Pana i dla braci, niosąc w sobie radość i smutki ludu, tracić czas i słuchać, aby leczyć rany innych i okazać wszystkim czułość Ojca. Chodzi o to, aby być między ludźmi, nie tylko jako przyjaciel wśród innych, ale jako ktoś, kto sercem potrafi dzielić ich życie. Młodzi nie potrzebują specjalisty od świętych rzeczy lub bohatera, który z wysoka lub z zewnątrz odpowiada na ich pytania. Oni przywiązują się do tych, którzy szczerze wchodzą w ich życie, z szacunkiem im towarzyszą i wysłuchują z miłością. Chodzi o to, aby mieć serce pełne pasji i współczucia, szczególnie dla młodych.
Si tratta di avere un cuore colmo di passione e compassione, soprattutto verso i giovani.
Rodzina jest najlepszym sprzymierzeńcem integralnego rozwoju społeczeństwa, stwierdził papież podczas spotkania z Federacją Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. Organizacja ta obchodzi 20-lecie istnienia. W swoim przemówieniu Franciszek zaznaczył, że rodzina nadal pozostaje skarbem Starego Kontynentu i jako skarb powinno się ją traktować.
Rodziny to nie muzealne eksponaty. Poprzez nie urzeczywistnia się dar we wzajemnym zaangażowaniu, w wielkodusznym otwarciu na dzieci, a także w służbie społeczeństwu. W taki sposób rodziny są niczym za czym, który pomaga w rozwoju świata bardziej ludzkiego i braterskiego, gdzie nikt nie czuje się wykluczony i porzucony.
Franciszek wskazał, że w marcu z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich przypomniał uczestnikom unijnego szczytu o podstawowej roli rodziny. Pozostaje ona strukturą najbardziej adekwatną dla zapewnienia tego, co jest niezbędne do zdrowego rozwoju człowieka.
Dziś w sposób szczególny dostrzegamy potrzebę kultury spotkania, w której docenia się jedność w różnorodności, wzajemność, solidarność między pokoleniami. Ten rodzinny kapitał powinien też naznaczyć znaczyć relacje gospodarcze, społeczne i polityczne kontynentu europejskiego. Styl rodzinny, który szerzycie, nie pozostaje uzależniony od jakiejś ideologii, lecz opiera się na nienaruszalnej godności człowieka. Bazując na tym fundamencie, Europa będzie mogła rzeczywiście tworzyć rodzinę narodów.
Papież zauważył, że stary kontynent przeżywa dziś wielorakie kryzysy. Najważniejsze z nich dotyczą demografii, migracji, bezrobocia i oświaty. Obejmują one również instytucje rodziny.
Znam podejmowane przez Was inicjatywy na rzecz konkretnych rozwiązań politycznych służących rodzinie na polu gospodarki, zatrudnienia i nie tylko. Mają one na celu zapewnienie wszystkim godnej i odpowiedniej pracy, a w szczególności młodym, którzy w wielu regionach Europy cierpią z powodu plagi bezrobocia. W tych i innych inicjatywach dotyczących bezpośrednio legislacji najważniejsze musi być zawsze zwracanie uwagi na poszanowanie każdego człowieka i jego godności.
Franciszek podkreślił też, że rodzina nie może pozostać odizolowana, lecz musi wychodzić na zewnątrz. Potrzebuje dialogu i spotkania z innymi, aby dać początek jedności, która nie jest jednorodna i która owocuje postępem oraz dobrem wspólnym. Wskazał też, że służba świętości życia powinna się wyrażać na wiele sposobów, nie tylko w obronie nienarodzonych, ale również w przymierzu międzypokoleniowym, służbie potrzebującym, solidarności z migrantami, sztuce wychowania czy zapewnianiu godnych warunków życia osobom starszym.
Do naśladowania świętego Pawła w przepowiadaniu, wytrwałości pośród prześladowań i modlitwie zachęcał papież na porannej mszy. Podkreślił, że trudno sobie wyobrazić apostoła narodów odpoczywającego na plaży. On ciągle się przemieszczał, był w ruchu. Czynił to po to, aby głosić Chrystusa, zauważył Franciszek.
Najczęściej oddawał się przepowiadaniu. Odkąd został powołany, aby przepowiadać i głosić Jezusa Chrystusa, stało się to jego pasją. Nie siedział za biurkiem, nie. On ciągle jest w ruchu. Cały czas niósł dalej prawdę o Jezusie. Miał w sobie ogień, zapał, gorliwość apostolską, która popychała go naprzód. I nie cofał się. Ciągle do przodu. I to jest jedna z tych rzeczy, która przysparzała mu problemów. Naprawdę.
Drugim wymiarem Pawłowego życia, kontynuował Franciszek, były trudności, a dokładniej prześladowania. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o tym, jak wszyscy byli zgodni w oskarżaniu Pawła, bo uważali go za podżegacza.
Ale duch natchnął Pawła, aby był trochę przebiegły. Wiedział, że oni nie byli jedno, że między nimi było wiele wewnętrznych konfliktów. Wiedział, że Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, a faryzeusze wierzyli. I trochę dlatego, aby wyjść z trudnego położenia, powiedział donośnym głosem: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a staję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Zaledwie to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i zebranymi, ponieważ saduceusze nie wierzyli. I wszyscy się podzielili, choć wydawało się, że stanowią jedno.
Franciszek zauważył, iż zebrani byli strażnikami prawa, strażnikami doktryny ludu Bożego, strażnikami wiary, a jednak jedni wierzyli w jedno, a drudzy w coś innego. Ludzie ci stracili prawo, stracili doktrynę, stracili wiarę, gdyż przemienili ją w ideologię. Dlatego Paweł musiał z tym walczyć. Pomagała mu w tym także modlitwa, intymna relacja z Panem.
Pomagała mu wiele razy. Któregoś razu mówił, że w czasie modlitwy został zabrany prawie do siódmego nieba i nie potrafił opowiedzieć o tych pięknych rzeczach, których tam doświadczył. Ale ten wojownik, ten głosiciel, który nie znał horyzontu, zawsze chciał więcej. Posiadał ten mistyczny wymiar spotkania z Jezusem. Siłą Pawła było to spotkanie z Panem, do którego dochodziło na modlitwie. Tak jak za pierwszym razem na drodze do Damaszku, kiedy jechał prześladować chrześcijan. Paweł jest człowiekiem, który spotkał Pana i nie zapomina o tym i pozwala się spotykać Panu i szuka Pana, aby go spotkać, człowiek modlitwy.
E cerca il Signore per incontrarlo, uomo di preghiera.
Papież zapewnił o swej modlitwie za duszę zmarłego kardynała Lubomira Huzara, byłego zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. W telegramie kondolencyjnym nazywa go gorliwym pasterzem.
Łączę się w duchu z wiernymi wspólnoty diecezjalnej, w której sprawował on pasterską posługę, gorliwie zabiegając o odrodzenie kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Wspominam jego niezłomną wierność Chrystusowi pośród niedostatków i prześladowań Kościoła, a także jego skuteczną działalność apostolską na rzecz grekokatolików pochodzących z rodzin siłą wydalonych z zachodniej Ukrainy, napisał Ojciec Święty. Przypomina on ponadto o zaangażowaniu zmarłego kardynała w dialog i współpracę z cerkwiami prawosławnymi.
Kardynał Huzar zmarł wczoraj wieczorem po ciężkiej chorobie. 85-letni duchowny stanowił jeden z największych autorytetów moralnych w swoim kraju.
Kardynał Lubomir Huzar należał do powojennego pokolenia duchownych ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, którzy aż do upadku Związku Radzieckiego żyli poza granicami swojej ojczyzny. Urodził się w roku 1933 we Lwowie. Pod koniec II wojny światowej wraz z rodzicami uciekającymi przed naciągającą Armią Czerwoną trafił do Stanów Zjednoczonych. Tam ukończył seminarium duchowne i przyjął święcenie kapłańskie w Obrządku Wschodnim. Na Ukrainę powrócił w roku 1993, odgrywając istotną rolę w odradzaniu się zdelegalizowanego w czasach radzieckich kościoła grecko-katolickiego. 3 lata później został biskupem, a w roku 2001 obrano go arcybiskupem większym, a tym samym zwierzchnikiem kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Tak wspomina kardynała Huzara przewodniczący rzymskokatolickiego episkopatu Ukrainy arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Zawsze w sposób także szczególny do mnie osobiście odnosił się po ojcowsku, z wielką taką życzliwością, z wielką gracją. Pozostawił po sobie ślad wielkiego pasterza, który także odnawiał tutaj struktury kościoła ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy na Ukrainie, ale jednocześnie starał się być także blisko Kościoła Łacińskiego.
Z przyczyn zdrowotnych w roku 2011 przeszedł w stan spoczynku, a jego następcą został urzędujący po dzień dzisiejszy arcybiskup Światosław Szewczuk. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Kościół w Polsce z wielkim smutkiem przyjął informację o śmierci kardynała Lubomira Huzara. Przypomina się m.in. jego zasługi dla pojednania polsko-ukraińskiego.
Wspominając zmarłego, arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Episkopatu Polski, nawiązał do podpisanego w 2005 roku wraz z kardynałem Huzarem listu biskupów grecko-katolickich Ukrainy i rzymsko-katolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania.
Księdza kardynała Huzara poznałem jako człowieka bardzo otwartego i zainteresowanego jednością, kontaktem z Kościołem Polskim, z pojednaniem. Bardzo się napracował w tej mierze jako promotor, jako współorganizator licznych spotkań, także dokumentów, które udało się dopracować razem.
Natomiast arcybiskup Jan Martyniak, były metropolita przemysko-warszawski kościoła grecko-katolickiego, jako najważniejsze cechy kardynała Huzara wymienia pokorę, bogate życie duchowe i pracowitość.
To był człowiek otwarty na ekumenizm, na wszystkie ruchy kościelne. On te rzeczy dostrzegał, że one są potrzebne, tym bardziej na Ukrainie. Tam nie było jakichś wielkich wyniosłości u niego. Każdy miał dostęp, każdego wysłuchał. Miał swoje zdanie. Z każdym umiał rozmawiać.
Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.